No dobrze. Witam serdecznie. Michał Szumiński z tej strony, podcast Learning robię. Piotra Paszko dzisiaj nie ma, szkoli się i jakieś tam swoje tematy ma, ale wymieniliśmy jednego Piotra na drugiego. Mamy twórcę kursów online, który chociażby jako jedna z rzeczy wsławił się swoim kursem Practical Time Management Personal Productivity Tools na Udemy, które, jak tutaj sobie przeczytam, bo nie jestem w stanie tego zapamiętać, 25 698 sprzedanych kursów i 14 040 ocen samego kursu, więc super wynik. Szanowne słuchaczki, szanowni słuchacze, przed wami Piotr Nabielec. Cześć Piotrze.
Cześć, dzień dobry.
Trochę się znamy, trochę się nie znamy, bo z jednej strony występujesz w moich prezentacjach w sekcji czy da się na tym zarobić, myśląc o kursach online, i od jakiegoś czasu jesteś przykładem osoby, której nie tyle, że się udało, co wypracowała to i nie wiem, strzeliła się w temat, zrobiła po prostu dobry kurs i ten kurs żre, przynajmniej w tym jednym miejscu na pewno. I tak jak nie mieliśmy szansy się wcześniej spotkać oprócz jakiejś rozbiegówki, którą robiliśmy, tak mamy teraz okazję porozmawiać w ramach podcastu. I ta rozmowa pewnie rozwieje trochę też moich wątpliwości związanych z produkcją kursów online, z wyjściem przed ludzi, bo ja zawsze mówię, że ja jestem introwertykiem, który ma ekstrawertyczną maskę, do tego taką wykształconą w boju, i musi się wystawiać, czy wystawia się ciągle na widok publiczny. Tak? I mamy zarządzanie czasem, które też mi przysparza wielu problemów i mam nadzieję, że o tym porozmawiamy, ale pierwsze pytanie tak naprawdę, co to jest produktywność w rytmie slow?
Och, no mój ukochany temat od wielu lat. Ja jestem pasjonatem takiej produktywności szeroko pojętej i myślę, że z 20 lat zafascynowało mnie to, jak to się dzieje, że nie wiem, pewni ludzie, pewne zespoły potrafią bardzo dużo zrobić, osiągnąć i robią to w naprawdę takim fajnym klimacie, a część ludzi biega jakby z pustymi taczkami, jak to mówimy, nie? Że część ludzi po prostu wydaje się bardzo zajęta, ale jak się tak wyciśnie, co oni robią i co z tego jest, to jest niewiele. I mnie fascynowało jakby, co odróżnia jednych od drugich i chciałem być w takiej grupie, która sobie żyje takim życiem, które dużo jest w nim rzeczy, które są dla mnie ważne, a jednocześnie nie ma takiego ciągłego biegu i pośpiechu, który zabija bardzo dużo takich fajnych ludzkich rzeczy. Teraz te rzeczy produktywnością związane bardzo często były takie zdehumanizowane totalnie. To znaczy, wiesz, uczysz się jakichś procedur, jakichś technik i to sprawia, że jesteśmy takimi robocikami coraz bardziej i ja tego bardzo nie chciałem, bo ja jestem dość osobą emocjonalną, pracuję z ludźmi, którzy mają emocje. Jesteśmy dość chaotyczni jako ludzie, robimy rzeczy bez sensu. Z jednego dnia coś postanawiamy, drugiego dnia to łamiemy i to jest ta produktywność w rytmie slow, czyli takie osiągajmy więcej, róbmy rzeczy, które są ważne, jednocześnie nie dajmy się wbić w takie robotyczne działanie, które zabija w nas to, co jest ludzkie. I to ten ruch slow jest dla mnie fascynujący, że cieszysz się kawą, którą sobie pijesz. Jesteś ty i ta kawa, albo ty i ten posiłek, albo ty i człowiek przed tobą. A nie, że jesteś ciągle taki rozedrganym po prostu ziomkiem, który biega od jednego taska do drugiego i na koniec nie jest dumny, że odhaczył 40 rzeczy. Że nie chcę zabić tego, co jest ludzkie, a jednocześnie chcę, żebyśmy mogli robić więcej. Więc to chyba taka długawa odpowiedź. Mój ukochany mem, o którym zawsze mówię, to jest to, że człowiek to jest takie zwierzę, ale z duszą. I że pewnego dnia myślisz sobie, o rety, moje życie jest bez sensu, ale potem zjadasz pierogi i właściwie wszystko już jest okej. To chyba oddaje ten klimat, w którym im więcej z ludźmi pracuję, a teraz już pracuję kilka lat, tym bardziej widzę, że ta produktywność jest taka często bezduszna i bardzo chciałem coś z tym zrobić. Teraz po angielsku to, jak przyszedłem na angielski, to jest fajne to określenie human-centered productivity, czyli ta produktywność, ale jednak człowiek jest w centrum, jego emocje, jego dobrostan, a nie bieganie.
No z jednej strony, jak patrzę na produktywność jako samo słowo, to wydaje mi się właśnie, że to wymaga takiego biegania i takiego przechodzenia z jednego kontekstu na drugi, z robienia dużo, robienia różnych rzeczy. A z drugiej strony, jak sobie myślę o slow, no to widzę, nie wiem, kogoś na północy Norwegii, kto w fiordzie norweskim siedzi i patrzy, jak przepływa statek i on to robi pół dnia i ty się z tego cieszysz i I myślisz sobie, czy to jest tylko dla bogatych ludzi, czy każdy może to w jakiś tam sposób osiągnąć i czy to jest w ogóle bliskie, tak? Jakby takie w tym dzisiejszym takim zabieganym świecie. Myślisz, że istnieją metody do tego, żeby móc to robić w taki slow?
Wierzę. Koniec.
Kropka.
Wiesz, ja lubię wzory, jestem jednak inżynierem. Produktywność, czyli efekt przez wysiłek, czyli to, ile osiągamy, nie wiem, ten efekt to mogą być pieniądze, to może być czas, to może być energia, to może być coś zgodnego z naszymi wartościami. Wysiłek to może być też czas, pieniądze, nasza energia i dążymy do tego, żeby to, ten ułamek był rósł, czyli żeby więcej efektu wyciągać albo mniej wysiłków to wkładać, albo najlepiej jedno i drugie. I to wymaga od nas, żebyśmy się umiejętnie przemieszczali między różnymi typami aktywności, nie? Czyli wszystko w naszym ciele działa w taki sposób, czy nawet w przyrodzie, że jest wyskok do góry, jest jakieś wysycenie, potem jest dołek w dół, schodzimy poniżej zera i potem się dźwigamy z powrotem do góry. Tak działa dużo rzeczy w fizyce, tak działa dużo rzeczy w człowieku, jeśli chodzi o hormony. Więc jak zrobiłem kawał dobrej roboty, to właściwie zgodnie z biologią wypadałoby właśnie wsiąść i pogawić się na fiord albo wypić kawę jakby w spokoju, żeby to, co się zgromadziło w ciele, się mogło wyszaleć, możemy się poruszać. Także dla mnie im dłużej pracuję z ludźmi i z produktywnością taką ludzką, tym bardziej widzę, że ważne jest, żeby wyćwiczyć sobie umiejętność bycia właśnie w różnych typach energii, czyli potrafię być niesamowicie skupiony i robić fajne rzeczy, a jednocześnie nie mam żadnego problemu potem, żeby się płynnie przemieścić w taki totalny luz, taki defokus, taki odpoczynek, nie? I wiadomo, że przez chwilę twoja głowa po prostu szaleje i tam 50 zadań trwa i tu lądujemy, nie? Jakby wszystko w przyrodzie ma swój cykl, hormony w naszym ciele mają swój cykl i ja bym z tym cyklem bardzo chętnie współpracował, bardziej niż z nim walczył.
To ja u siebie widzę to, jak prowadzę jakieś szkolenie stacjonarne, że przychodzisz na salę i wiesz, i właśnie zakładasz tą ekstrawertyczną maskę, ale też przyjmujesz jakiś poziom energii, tak? Jak robisz to po raz 10, 20, 50, no to wiesz, że jesteś królem jakby w tym swoim temacie i w tym swoim flow, ale rzeczywiście później jak kończę to szkolenie, wiesz, wyjście z tego wymaga ode mnie po prostu pobycia chwilę samemu ze sobą, tak? Że musisz wyjść z tej energii i czasami jak ludzie słyszą, no ty prowadzisz Excela, albo Word, albo Project, albo jakieś inne szkolenie i nagle mówisz, że ty wychodzisz z jakiegoś poziomu energetycznego, to ludzie tak mówią, jakby o czym ty w ogóle do nas mówisz, nie? Ale jest coś takiego, że te zadania różne, które robimy, mają taki na nas zupełnie inny wpływ i tutaj się w pełni z tym zgadzam, więc widzę to po sobie po prostu po szkoleniu. Chwilę potrzebujesz, żeby się po prostu trochę wyciszyć i poukładać, nie?
No tak, i dla mnie właśnie kluczem w tym human-centered productivity, czy w tej produktywności w rytmie slow, to jest troszkę słuchanie tych fal, które mamy w sobie, nie? Że większość ludzi chce jakby zmusić swoje ciało, czy zmusić, nie wiem, zewnętrzny świat, żeby on był taki, jak my chcemy. I to trochę jak surfer, nie? Że może sobie surfer siedzieć w wodzie i ku niebu wygrażać, dawaj falę, nie? Może po prostu jesteśmy w złym miejscu albo nie ten dzień. Że surfer, który czyta, ma prognozę pogody, idzie i czeka na falę, a jak ta fala jest, to po prostu jedzie na niej tak długo, jak się da. I teraz można masę energii spędzić na tym, żeby takie fale, nie wiem, generować, się wkurzać, wygrażać ku niebu. Można być lepszym w obserwowaniu siebie, swojej energii. Oczywiście tam pewne rzeczy można dokręcić, ale dla mnie to jest też jeden z kluczy, takie obserwowanie siebie i jak ta fala idzie, to my po prostu na niej jedziemy. Ale jak jej nie ma, no to znaczy, że też ciało nas prosi o chwilkę, nie wiem, odpoczynku, chillu, defokusu, jakiegoś, czegoś w tym stylu. Więc właśnie po szkoleniu, jak ja też no, szkoliłem przez wiele lat i też miałem tak, ja też jestem takim ambiwertykiem, że kocham być wśród ludzi, a potem muszę pobyć sam. I czy jakby to jest takie znowu przemieszczanie się między jednym a drugim światem. I no też po szkoleniu ja po prostu siadałem, musiałem się w ścianę pogapić pół godziny. Jak wracałem do domu, to też często chciałem pobyć sam chwilkę, albo specjalnie sobie szedłem gdzieś, gdzie mogę być sam na jakiś spacer. Także o tym to jest dla mnie też. Mhm.
A jeszcze tak myślę, bo mi się często zdarza mówić, że nie mam czasu i tak przykładem był właśnie ten podcast, gdzie ja przez iluś osobom specjalnie, żeby siebie motywować, mówiłem, ja bym chciał robić podcast, ale mówię, ale ja nie mam czasu. I nagle Piotr mówi, to wiesz co, to jak ja już wiem, że ty chcesz robić ten podcast, a ja też szukam motywacji do tego, żeby ten podcast jakby kontynuować, no to może go róbmy wspólnie. I nagle się okazuje, że to jest tam 27 odcinek i da się zrobić, a z różnych mediów społecznościowych, gdzie my wrzucamy informacje o tym podcaście, ludzie mówią, my nie nadążamy z odsłuchiwaniem tego, co wam zajmuje kilkanaście godzin, żeby się przygotować. I potem mówisz sobie, no tak, czyli dało się, dało radę. I ten czas się po prostu znalazł, więc czy to jest dla ciebie bardziej kwestia priorytetów, czy to jest kwestia no właśnie czego?
Odpowiedź to gratulacja, bo to wiesz, to jest w ogóle niesamowite, jak się chce coś zacząć i człowiek tak długo i myśli o tym i mieli, a potem jak już ruszysz, to leci, nie? To jest niesamowite, zawsze uwielbiam to obserwować. Zresztą ja lubię taką podmiankę. Nie mam czasu, to znaczy to nie jest wystarczająco ważne, tyle. Nie? Nie jest wystarczająco ważne, bo czas jest skończony, nie? Załóżmy, że każdy z nas zarabia, nie wiem, 5000 zł miesięcznie i nie da się zarobić więcej. I teraz możesz powiedzieć, no nie stać mnie na wszystko. to co wtedy robimy, jak nie stać nas na wszystko? No, kupujemy rzeczy, które są najpotrzebniejsze i najważniejsze. Nie kupujemy wszystkiego. Co robimy? Odkładamy troszkę po troszku na rzeczy, które wymagają trochę więcej czasu, więc tak jakby krok po kroku kupujemy. Możemy też wziąć kredyt. Cały nasz świat teraz żyje na kredyt. My nie dosypiamy, pożyczamy sobie energię od ciała. Ono potem przychodzi rata tego kredytu w postaci choroby. Nagle się okazuje, że mamy czas odpoczywać, mamy czas leżeć przez tydzień w łóżku. Także dla mnie przeniesienie tego z pieniędzy na czas jest bardzo takie, dużo pokazuje, no bo z pieniędzmi jesteśmy nauczeni wybierać, bo nie możemy mieć wszystkiego. Z czasem nam się wydaje, że to jest jak z gumy. Tymczasem nawet gdybyśmy zrobili 50 rzeczy dziennie, to my tych rzeczy nie zapamiętamy. Wieczorem siądziesz i stwierdzisz, co ja tak naprawdę ważnego zrobiłem. Było jakiś milion pierdół, ale te ważne rzeczy jest dobrze, jak jest ich niedużo. Teraz wiele osób cierpi nie z powodu braku czasu, tylko z powodu braku klarowności, takiego chaosu. Ja mogę ciebie zapytać, no dobra, to słuchaj, nie wiem, do końca roku nam zostało w tej chwili, jak to nagrywamy tam raptem, nie wiem, z 6-7 tygodni, to jakie są, nie wiem, trzy najważniejsze rzeczy, które do końca roku chciałbyś zrobić? Takie trzy, raz, dwa, trzy, nie? I większość osób się zatrzymuje i mówi, nie wiem. To jest trochę tak, jak wsiadamy do auta i jadę, ale szybko jadę, kurczę, patrz, jak szybko jadę. Pytam, gdzie jedziesz? Nie wiem. Że to, ani nie wiem, gdzie jadę, ani nie mam przyjemności z jazdy. Nie? To jest najgorsze. Jak już sobie jadę, ale sobie jadę dla przyjemności, to spoko. Ale jak ani nie jadę dla przyjemności, ani nie wiem, gdzie jadę, to po co w ogóle się spieszyć? Nie? I ten brak priorytetów, tej klarowności, co chcę osiągnąć i co jest najważniejsze, sprawia, że chcemy zrobić wszystko, bo się nam wydaje, że wtedy jakby wszystko się ułoży. To jest, ktoś fajnie nazwał, że definicja, dorosłość. To jest ten stan, w którym mówisz, ale od przyszłego tygodnia będzie luźniej, aż umrzesz.
Kiedyś chodziłem na taką modelarnię okrętową i pamiętam, że było jedno takie pomieszczenie, gdzie było pełno takich w ogóle nierozpoczętych modeli. I to był, nie wiem, już prezes, szef tej modelarni, który mówił, że jak będzie na emeryturze, to on będzie zajmował się tymi wszystkimi rzeczami, tymi projektami w cudzysłowie, które się tam znajdują, tylko że gościu już miał 75 lat, a te projekty jak były nierozpoczęte, tak pozostawały cały czas w tym samym stanie, więc to było takie, wiesz, zastanawiające dla chłopaka, który ma kilkanaście lat, ja też widzę to po sobie, nie? Myślisz sobie, nie, do teraz do soboty sprint robimy, potem będzie luźniej, nie? I potem przychodzą trzy telefony i myślisz sobie i nagle ci się to odwleka i masz następne trzy tygodnie, wiesz, jakiegoś takiego sprintu kolejnego i myślisz sobie, potem już będzie luźniej.
Ale wiesz co, ja bym to zdestygmatyzowałbym to. Dla mnie niekończenie rzeczy jest okej. Odkładanie rzeczy też jest okej. Jakby jeśli w danej chwili wpada coś, co wydaje się ważniejsze, ma większą wartość dla ciebie, to niech sobie to leży nawet 50 lat. Jakby komu to szkodzi? Czasami ktoś nam przykleja jakąś łatkę, nie wiem, w dzieciństwie, że albo ty nie kończysz rzeczy, albo ty wszystko odkładasz i to się potem za nami ciągnie. Ja nie mam problemu z tym, żeby odwiesić jakiś projekt na kołku na rok albo dwa, i powiedzieć, albo przyjdzie jego czas i uznam, że za nim tęsknię, albo po prostu go nie skończę, albo jakby on nie patrzy na mnie i nie jest mu przykro. To jest jakaś tam moja projekcja. Także też jakby nie chcę tego takiego stygmatyzowania też takich osób, które nie wiem, coś zaczęły i nie kończą, bo te projekty potem patrzą na nas z takim poczuciem winy i wstydem. Ej, czemu się za mnie nie zabierasz? I jak pracuję z ludźmi, dlatego o tym mówię, to dominującym poczuciem jest poczucie winy i wstyd. Bo każdy myśli, że wszyscy im nie ogarniają. No przecież widzisz te Instagramy, Facebooki, to wszystko się tam wylewa, jak cudowne jest życie. Wy, 27 odcinek. Wow, nie, w ogóle ja nawet nie zacząłem. I tak się można porównywać. I to jest totalnie bez sensu. I bardzo bym chciał, żebyśmy się po prostu zajęli sobą, pozbyli się tego poczucia winy i wstydu i zaczęli się uczyć, nie? Na przykład odkładam to. Czy to nie jest wystarczająco ważne? Czy ja może nie mam energii na to? Może ja się po prostu przepaliłem troszkę i potrzebuję odpocząć, nie? Że jakby to poczucie winy i wstyd zabija w nas całą zdolność do obserwowania, no bo jak coś takie uczucie w nas wyzwala, to my uciekamy od niego. Tam już nie ma ciekawości, nie ma takiego przyglądania się. Hej, kochałem to i od 5 miesięcy nie mogę się za to zabrać. Co tu się wydarzyło? Nie? Może wrzuciłem na siebie za dużo ciśnienia, może po prostu nie mam energii, moje ciało protestuje, żebym się nie zabrał za kolejną rzecz. I tak dalej. No ale jak się pojawi takie, że chcesz od tego uciec, to tej ciekawości nie ma i właściwie nie ma się jak uczyć. Mhm. Taki podcast o uczeniu też to może pasować.
Spoko. Wiesz co, myślę, że te słowa bardzo mocno też do mnie trafiają i to jest fajne, że my też przez ten podcast się uczymy. Jak ktoś mi się pyta, jak my to robimy, to mówimy, że nam to dużo daje. I dlatego to jest taka motywacja, że ja myślę, że się dużo uczę, bo tu robimy o sztucznej inteligencji, tu jest szansa na to, żeby z kimś porozmawiać. Tak jak z tobą dzisiaj, tutaj robimy zupełnie jakiś inny temat i nagle my musimy zrobić ten research, uczymy się i to jest jakby naturalnie taki etap nauki. Ale rzecz, która tobie się już udała i której nie musisz odwieszać na kołek, to jest to, że te 26 tysięcy ludzi w tym kursie na Udemy się pojawiło. I teraz ty myślisz, że jakby jak patrzysz na to, jak to się wydarzyło, to jest tak, że nagle ten kurs tak wystrzelił i widzisz taki jedną świecę dużą, jeżeli chodzi o przychody? Czy on sobie tak powoli szedł i nagle zaczął się kulać jakby coraz większym takim rozpędem? I czy pandemia cokolwiek jakby w tym twoim kursie konkretnym zmieniła? Bo wiem, że Bartek Rychalski wstrzelił się w temat, który w pandemii po prostu poszedł bardzo mocno w górę, nie?
Mhm. Co do pandemii, trudno mi powiedzieć, bo nie wiem, jakby było, jakby jej nie było. Nie? To jest bardzo ciężkie pytanie takie do półnaukowca w jakimś sensie, że nie mam eksperymentów, które mógłbym sprawdzić, jak byłoby w drugiej rzeczywistości. Jeśli chodzi o ten kurs, to jest w nim kilka faz, których bardzo dużo się nauczyłem i myślę, że też mogą pomóc innym, że pierwsza faza tuż po uruchomieniu jest taka, że nikogo nie ma. I bardzo było ważne, że ja już miałem jakąś grupkę ludzi, do których mogłem się odezwać, która mi ufała, która przeszła jakieś moje szkolenia, kursy i w sumie dość szybko pojawiło się 500-1000 studentów. To byli moi byli kursanci, których miałem na sali szkoleniowej, to byli ich znajomi. Każdy polecał i mówił, słuchajcie, tu jest kurs Piotrka, on jest na Udemy, jest niedrogi, mega polecam. To był taki pierwszy rzut i to jest mega ważne, bo ten kurs nie istnieje w próżni, a jak ktoś zajrzy, że kurs ma rok i ma 100 studentów, no to od razu wiemy, że jego jakaś, nie wiem, wiarygodność jest dużo niższa. Więc to jest ten pierwszy taki start rakiety ostatnio, tutaj nam startują dość często, nie? Że tego paliwa trzeba naładować najpierw, bo jest kupa dymu i ta rakieta na początku się niewiele porusza. To był pierwszy etap. Drugi to była ta sprzedaż spadła po tej inicjalnym takim wystrzale znajomych, no bo grupka się wysyciła. Natomiast ten ruch, który się pojawił i te oceny dobre, które się pojawiły, sprawiły, że się temu przyjrzał Udemy for Business. I to jest taki podzbiór kursów na Udemy, dzięki któremu ludzie, jakby firmy mogą sobie kupić abonament na grupę kursów. I ten mój kurs dostał się do tego Udemy for Business, tam się inaczej rozlicza też, bo to jest tak, że ludzie nie kupują fizycznie kursu, tylko się płaci jakby za obejrzane minuty autorowi. I to była druga rakieta, która się tu włączyła, czyli jakby te fazy były takie, że na początku pierwsze uderzenie w cudzysłowie znajomych i znajomych znajomych, to jest tam 500-1000 osób, potem to sobie zaczęło spadać, ale weszło Udemy for Business, które stwierdziło fajny kurs, fajnie oceniany, dobry ruch, lecimy. I to Udemy for Business do dzisiaj, jakbym podsumował z tych 26 tysięcy studentów, to myślę, że z 21 tysięcy to są studenci Udemy for Business. Mhm. Czyli ludzie, którzy właśnie prawdopodobnie w pandemii szukali kursu organizacji czasu i zobaczyli, no już mój kurs wtedy miał tam kilkanaście tysięcy odsłon i to wzmaga fakt, że jesteś w top 3 i to taki z Bartkiem sobie Rycharskim, jak robiliśmy ten kurs, to postawiliśmy taki cel, że albo jesteśmy w top 3 kategorii, albo po prostu szkoda zaczynać, że to jest nasz cel. To jest takie trochę jak bycie na drugiej stronie wyników Google'a, nie? Że nikt tam nie zagląda.
Ale wiesz co, to jest takie spójne z tym, co ja też przekazuję studentom, bo dla mnie, jak pokazuję nawet Udemy w ogóle jako platformę, to zawsze mówię, okej, musisz patrzeć na kursy, które mają przynajmniej 4,5 jako ocenę. I to jest trudne, natomiast z własnych znajomych kursantów i tak dalej, którzy naturalnie się znajdują na tej platformie, bo oni cię już znają i znają wartość tego, co robisz, no na pewno jest to ta pierwsza faza, czyli budowanie wokół, albo budowanie w ogóle społeczności wokół siebie, albo dawanie tego do społeczności jest fajnym takim tipem do tworzenia takiego kursu, no bo już masz ludzi, którzy naturalnie będą pewnie chcieli lepiej ocenić ten kurs, bo też cię znają, mają jakieś emocje z tym związane, wiedzą z czym to się je. I też zauważyłem to, jak patrzę sobie na Udemy Insights dla instruktorów, tam dużo rzeczy można fajnych wyczytać od tego, ile jest kursów w danej kategorii, jak one są popularne, ile, jaka jest mediana i ile zgarniają najlepsze kursy. To zawsze mówię, zawsze też mówię to samo, że znajdź kursy, który jest najlepszy w twojej niszy i spróbuj zrobić lepszy kurs niż ten. Kup go nawet i zobacz, co jest w środku i zobacz, czy jesteś w stanie zrobić lepszy. To się jakby spina z tym, co z Bartkiem Rycharskim wypracowaliście do tego, że okej, zrób najlepszy kurs w danej kategorii, a będziesz ty tą osobą, do której ludzie będą się benchmarkować i patrzeć, czy są w stanie zrobić lepszy kurs i to jest super. Mówisz, że Udemy for Business duży ruch tutaj przyniosło. Okej, myślę, że to fajna taka droga, nie? Że znajomi, okej, potem siadło, ale Udemy for Business weszło i wtedy to się zupełnie inaczej kręci. Ciekawy jest też taki efekt, że inaczej pewnie kupują ludzie tacy indywidualni, a inaczej kupuje ktoś, kto ma to w abonamencie w ramach firmy, tak? Jakby tu już jest bardziej taki wybór, że ja mogę wybrać wszystko, tak? Nic za to nie płacę, po prostu już to mam, a jednak ten twój kurs jest wybierany, więc to jest wielkie gratulacje w ogóle, że taki kurs udało się zrobić, bo to na pewno nie jest prosta rzecz.
To dzięki i też Bartkowi tu oddam hołd, bo myśmy ten kurs robili razem i muszę podkreślić, jakby jak dużo Bartek też dał tutaj takiego wkładu na zasadzie właśnie obejrzyj insighty, zobacz jakie są inne kursy, na jakich słowach kluczowych my będziemy siedzieć. To nie jest tak, że tytuł tego kursu jest przypadkowy. To po prostu myśmy patrzyli, które słowa ludzie szukają, tak był dobrany kurs i też sprawdzaliśmy, czy odpowiednio jest sprofilowany względem tych innych kursów, które są top w kategorii, żeby on nie powtarzał w kółko tego, co tam już jest. I tu była taka ogromna praca i jej w ogóle nie widać. I też tutaj bardzo dużo podpowiedzi przyszło od Bartka, który po prostu robi to od lat. I znam też takie osoby, które nie zrobiły tego researchu, po prostu zrobiły kurs taki, jak im się wydawało, że będzie fajny, wrzucili i mają bardzo mało odsłon. Nie, bo nie mieli społeczności, ale też to jest troszkę tak jak SEO w szukaniu, nie? Jeśli masz słowa kluczowe, jeśli wiesz, na jakiej kategorii siedzisz i wiesz, co chcesz dostarczyć, to jest dużo prościej.
Mhm. Okej, szukając jakby tego, skąd to się wzięło, ja bym się cofnął jeszcze trochę bardziej do tyłu, bo dzisiaj mamy LinkedIna, gdzie wystarczy, że się z kimś powiążesz i widzisz jego całe CV, więc ja jak patrzę tak na ciebie, no to widzę, że z jednej strony informatyk, który zaczynał gdzieś tam informatyk korpo, tak? Później bardziej PM-owanie, team leader i bardziej w tym kierunku. I tutaj nagle produktywność. I mam takie dwie sprzeczne rzeczy w mojej głowie. Z jednej strony myślę sobie, okej, IT to procesy, narzędzia, które pozwalają w to wszystko optymalizować i to jest ta droga do produktywności. Z drugiej strony sobie myślę, IT to jest jakby jeden koniec tego wszystkiego, a produktywność jako miękki dla mnie temat to jest zupełnie drugi koniec. I teraz, która idea jest tobie bliżej? Myślisz, że to wynika z IT, ta produktywność, czy ona jest dla ciebie takim pivotem w życiu i zupełnie czymś innym kierunkiem?
Wiesz co, chyba w ogóle jeszcze inaczej na to patrzę. Tak z życiem my sobie tak tańczymy, że ja w ogóle nigdy nie wiem, co jest za zakrętem, co, jak muzyka się zmieni, jak partnerka zatańczy. I to nie jest tak, że to jest jakby robię jedną rzecz i potem się przełączam na drugą. To jest cały czas pewien taniec między różnymi rzeczami, które widzę, które zauważam w sobie, jak ja się zmieniam, jak branża się zmienia. I faktycznie ja byłem programistą przez 10 lat prawie. Zajmowałem się też, dość szybko mnie zafascynowały procesy, takie rzeczy związane z tym, że jak się rzeczy ułoży lepiej, to się ludziom lepiej pracuje, jest lepszy klimat niż takie bieganie w chaosie. Więc też moja przygoda ze Scrumem, jeszcze w jego wczesnych latach, ja mam tam certyfikat Scrum Masterski z jakiegoś 2000, tam nie wiem, 10, 11, to jest już dużo lat. I ta moja fascynacja tym, że coś może być lepiej zorganizowane i wtedy wszystko się poprawia, bo i więcej osiągasz, i klimat w zespole jest fajniejszy, i też jest jaśniej, odpowiedzialności można podzielić. No to było fascynujące dla mnie od zawsze. I potem z czasem, jak też zostawałem team liderem, to mnie też fascynowało to, że tak naprawdę, jeśli na poziomie zespołów, to i tak jest zawsze czynnik ludzki. Że my mamy różne charaktery, mamy różne talenty, każdy jest w czymś dobry też. Jak przypasować ludzi do tego, żeby robili to, w czym są najlepsi, nie? Jak mieliśmy w zespole na przykład takiego marudę przysłowiowego, który po prostu przywalał się, tak powiem, do wszystkiego, to on był naszym, zrobiliśmy z niego taki quality gate, że jak on to puścił, to już było wiadomo, że mucha nie siada na tym, nie? Ale przygotowaliśmy się, że to jest jego rola i jak go daliśmy w tą rolę, a mieliśmy też taką lokomotywę, która nas ciągnęła do przodu, bo ktoś przychodził, jakby po prostu mefedron wciągał codziennie. I to też było dla mnie fascynujące, że wystarczy czasami przeorientować zespół i dać jakieś poszczególne role, które pasują z talentami, to też leci do, po prostu jak rakieta. I to była taka moja fascynacja, a potem im więcej się zajmowałem procesami, im więcej pracowałem z firmami, potem już jako konsultant, tym bardziej zauważyłem, że jest masa narzędzi, masa konsultantów do tego, żeby pomagać firmom, jak coś zrobić lepiej, a ludzie na takim poziomie jednostki są bardzo zagubieni. Nie, że póki mam pracę, a w niej jest ciśnienie i jest fajny zespół, to robię, ale ludzie wracają do domu i nie potrafią ogarnąć najprostszych rzeczy. Każdy dom ma co najmniej jedną niepowieszoną półkę, która czeka od pół roku. I to mnie zafascynowało, że kurczę, to my potrafimy dla biznesu mieć niesamowite rzeczy i bardzo dużo z tych rzeczy się przenosi do życia prywatnego, ale nikt o tym nie mówi, nie? Mamy, takim standardem jest getting things done, gdzie po prostu kupujesz 43 teczki, maszynę do labelkowania, czy to ja myślę sobie, kurde, co to w ogóle jest, nie? Że potrzebujemy czegoś prostego, dramatycznie prostego, takich małych nawyków, którymi możemy usprawniać nasze życie. I tak wyglądała ta podróż i ten taniec, i on dalej trwa. Nie? Czyli to jest tak, że ja dalej jestem takim inżynierem, który po prostu przychodzi jakaś piękna technika i mówię, dobra, co konkretnie robimy? Jaki jest algorytm, który ja mógłbym przekuć w nawyk? To dalej mam taki mózg do dzisiaj, że ktoś mi tam gada jakieś farmazony wzniosłe czy coś, ja mówię, dobra, konkretnie siadam, robię to i co mam w tej sytuacji zrobić? I się okazuje, że to są takie często piękne słówka. Ja lubię algorytmy do dzisiaj i to się staram też ludziom przekazywać.
Ja właśnie nie lubię, jak to jest, wiesz, na takim zbyt wysokim poziomie abstrakcji i ktoś mówi, musimy skupić się na kliencie, na, wiesz, technice czegoś tam i tak dalej. Ja zawsze mówię, okej, czyli siadam przed komputerem i co robię?
Dokładnie.
Jak wygląda to działanie, tak? Nie na zasadzie, wiesz, jakichś metadanych o tym, co mamy robić, tylko na zasadzie konkretnych działań i to jest na pewno ciężkie do przełożenia. Ale z drugiej strony, jak patrzę, mówisz, gdzieś tam wyczytałem czerwiec 2015, okej. Wychodzisz z tego świata, w którym to jest tak poukładane, bo jest korpo, są procesy i tak dalej, i zakładasz produktywni.pl, to jest ryzyko. To wychodzi z tego procesu, z tego schematu, nie? Dlaczego podejmować to ryzyko, żeby robić to na własny, jakby jaka jest motywacja do tego, żeby robić to na własny rachunek?
No, w dużym skrócie ja umierałem już. No, byłem w którejś trzeciej, czwartej fajnej firmie, naprawdę ogarniętej, ze wspaniałymi ludźmi i robiłem piękne, wspaniałe rzeczy. Do dzisiaj po prostu oglądam zdjęcia, to mi się mordka śmieje. Ale też serce mnie wołało gdzieś dalej. No, już nie potrafiłem znieść tych czasami procedur, chociażby teraz jest zamieszanie z Twitterem, nie, jakieś zwolnienia, to jest teraz żywe bardzo wśród ludzi, że na pewnym poziomie my nie mamy dostępu do pewnych danych, które sprawiają, że rzeczy mają sens. Nikt nam tego nie mówi. Ja się czułem takim robaczkiem na dole, mimo że miałem bardzo dużo już wpływu na różne rzeczy w firmie, to wiesz, no, ciągle mnie wzywa ktoś na spotkania, w których nie widzę sensu. Ciągle jakby pewne, nie wiem, szef pcha, żebyśmy mieli 17 najważniejszych celów albo 12 najważniejszych inicjatyw na rok. I po prostu był taki moment, kiedy stwierdziłem, ej, umiem się ogarnąć, potrafię ciągnąć rzeczy do przodu. Zacząłem robić szkolenia, które ludzie zaczęli prosić. I był taki moment faktycznie ryzyka, nie? Że no dobra, to tyle. Jeśli jest firma, której chciałbym pracować, to też chciałbym pracować u siebie. Chciałbym mieć 100% wpływ na to, co robię. Jeśli uważam, że spotkanie jest bez sensu, to na nie nie idę. Jeśli uważam, że inicjatywa jest bez sensu, to po prostu jej nie robię. To brzmiało dla mnie jak marzenie i stwierdziłem, no to jest przygoda, no będę się musiał mnóstwa rzeczy nauczyć, ale okej, biorę to na klatę i najwyżej wrócę na etat. To nie jest tak, że ja skaczę z klifu i w środku szukam spadochronu, tylko odłożyłem sobie poduszkę finansową. Wiedziałem, że przez pół roku, rozmawiałem wtedy z Tomkiem Wykowskim, który się Scrumem zajmuje od lat. Tomek się umówił ze mną na kawę, ja go chciałem podpytać o różne rzeczy. I on mówi, wiesz co, pierwsze pół roku jest bardzo trudne, bo nie masz zleceń, jeszcze nie masz jakiejś marki ani nic takiego. Ja sobie to bardzo wziąłem do serca i założyłem, muszę założyć, że przez pół roku nie zarobię nic. I odłożyłem taką poduszkę finansową, żeby przez pół roku móc zarobić nic. Puściło mi wtedy w czterech literach bardzo, zacząłem sobie eksperymentować i jak zacząłem zarabiać i zauważyłem, jak to działa, to no to po prostu był ten moment decyzji, czy ja tu zostaję, czy faktycznie wracam na etat, bo teraz już wiem, to nie jest jakieś wyobrażenie, tylko stwierdziłem, to jest półroczny eksperyment, który będzie mnie kosztował, nie wiem, 30-40 tysięcy, no ale jeśli trzydniowe szkolenie potrafi kosztować 3 tysiące, czy 4, czy 5, no to wydać 30-40 tysięcy na półroczne szkolenie on the job z prowadzenia firmy, no czemu nie? I to było takie ryzyko, ale ja wiedziałem, wiesz, mam 10 lat doświadczenia wtedy ponad, robię rzeczy, potrafię, jakby zawsze mogę wrócić. To nie jest tak, że mi urwało jakiś zmysł i już nie mogę, że się wszystko zamknęło. Faktycznie z czasem byłoby coraz trudniej, ale no tak, to było ryzyko, przygotowałem się, po prostu zrobiłem sobie miękką poduchę w razie czego i wiedziałem, że zawsze mogę wrócić. Mhm.
Okej, to jest bardzo ciekawa perspektywa, bo ja jak zakładałem, odchodziłem z etatu i przechodziłem na swoją działalność, to były rzeczy, które uważałem właśnie, że można by zrobić szybciej, że ocenianie tego, że ile czasu siedzisz w pracy jest bez sensu, skoro ważne są te efekty. I myślałem sobie, że można przecież to zrobić lepiej, szybciej i ja to zrobię, to lepiej, szybciej będzie w swojej pracy. Potem się okazało, że zmieniłeś sobie jednego szefa na wielu szefów, którzy sterują tobą i czasami no mówisz sobie, no tak, to jest twój klient, w związku z tym no trzeba by, wypadałoby, wiadomo, przełączyć się, zrobić, odpowiedzieć na tego maila i nagle ta wizja tego, że to jest taka wolność, trochę to się rozmyło, tak? Ja nie powiem, że ja żałuję tej decyzji, bo absolutnie nie, natomiast ty jak patrzysz dzisiaj z 2015, to jest 7, zaraz 8 lat, to myślisz, że to była dla ciebie dobra decyzja? No wiem, że wytrwałeś w niej, ale jak tak podsumowujesz to, to myślisz, okej, to jest to miejsce, w którym jestem i tak chcę działać?
Idealna decyzja, naprawdę. I też w bardzo fajnym momencie i musiałem się masę nauczyć, bo jak się wychodzi z bycia inżynierem do biznesu, to trzeba się nauczyć biznesu. I taki inżynier, ja widzę to non-stop teraz, że ludzie, którzy się zajmowali czymś i byli w czymś dobrzy, wychodzą, bo myślą, że będzie dobrze i przychodzi pierwszy problem z biznesem. Trzeba coś sprzedać. I myślimy, że jak coś jest dobre, to po prostu wszyscy to kupią. Będą stali i po prostu się bili. Ej, daj mi. Po czym robisz coś i się okazuje, że nic nie ma. I tutaj kocham to powiedzenie Nawala Ravikanta, że learn to build, learn to sell. If you can do both, you'll be unstoppable. Że są takie dwie nogi i nawet firmy mamy tak podzielone, nie? Że jedna coś sprzedaje, mamy sprzedawców, marketing, które budują jakąś markę, budują te wszystkie lejki sprzedażowe i inne rzeczy, które dla inżyniera są dość nudne i mamy tych ludzi, którzy budują. I to nawet w firmach są często dwa oddzielne działy, które się może nie znoszą, to jest tak powiem, nie? Że ci znowu sprzedali jakąś dziurę w ziemi, znowu sprzedali coś, czego się nie da zrobić. A ci mówią, Jezu, znowu ci inżynierowie, którzy by ciągle, nie wiem, coś refaktorowali albo robili nie wiadomo po co. I to jest piękne jakby dla mnie, uczenie się tych dwóch stron cały czas, nie? Żeby coraz lepiej budować rzeczy i coraz lepiej sprzedawać, ale też to jak się dzisiaj sprzedaje, po prostu rodzi mój taki, o Boże, nie? To dramat, to jest te wszystkie techniki takiego wpychania, manipulacji. Też stwierdziłem, czy da się sprzedawać etycznie, w zgodzie ze sobą, a jednocześnie sprzedawać, nie? I mieć efekty z tego. Także mógłbym gadać o tym godzinami, ale ta decyzja to była bardzo dobra, też dlatego, że ja lubię odpowiedzialność, lubię to, że że się uczę i każde przywalenie czołem o ścianę, co mi się zdarza dość regularnie, jest takim momentem, żeby się otrzeźwić i zrobić coś lepiej. I to nie jest tak, że ja się mogę oglądać naokoło, zwalić na kogoś, albo powiedzieć, że to szef, albo to nie wiem co. To po prostu jest w moich rękach i to bywa straszne, ale też ma mnóstwo benefitów. Na przykład, nie wiem, drugi czy trzeci rok z rzędu ja zatęskniłem za studiami, ale z trochę innego powodu. Nie poszedłem na studia, tylko stwierdziłem, jak ja studiowałem, to miałem 2 miesiące wolnego. Przecież te wakacje w Polsce, one są takie krótkie, tak jest wtedy pięknie. I czy ja mogę mieć wakacje takie, jak były w szkole albo na studiach, żeby po prostu mieć 2 miesiące wolnego? Oczywiście, co mi przeszkadza? I tak w branży szkoleniowej ten wakacje to jest taki trochę martwy okres. Wiesz, jakby możliwość tego, że ja sobie mogę tym kierować, to może romantycznie brzmi, bo tam jest bardzo dużo też pracy trzeba w to włożyć. Ale jeśli ja tego chcę, to ja tam po prostu dojdę. Nie? I to lubię w tym, że jestem, jakby mam swój biznes, a nie ktoś mi mówi, co mam robić.
No, widzę wiele punktów stycznych takich, wiesz, że mówisz sobie lejki marketingowe, sprzedaż, webinary sprzedażowe, to wszystko poustawiane, całe kampanie, te maile. Ja wiem, że to jest pewnie droga, ale wiesz, to nie, ja nie czuję, że to jest moja droga, nie? Że to może i to jest skuteczne, ale tak samo jak trochę z wystawianiem swojego prywatnego życia na Instagramie. Czy ja mógłbym to robić? Pewnie mógłbym, ale jak ja patrzę na to, że ja musiałbym to robić co chwilę, żeby, jeżeli to w ogóle dla kogoś byłoby ciekawe, to mówię, to jest zupełnie, to nie jestem ja, nie? I świadomie, tak jak z tą sprzedażą. Okej, trzeba się nauczyć w biznesie oczywiście sprzedawać, musisz być i robić swoje i sprzedawać. Natomiast myślę, że to bycie takie zgodne ze sobą też jest tutaj bardzo ważne i tutaj w pełni jesteśmy w tym razem. Nie?
Ale wiesz co, o tym też moglibyśmy gadać długo, tylko pewnie nie o tym ten odcinek. Ja od kilku lat uczę się tej sprzedaży, uczę się tych wszystkich lejków marketingowych. Próbuję sobie to tłumaczyć na taki inżynierski, przyziemny język, jednocześnie bycia w zgodzie z swoją jakąś ludzką naturą i nie lubię, nie wiem, manipulacji, nieuczciwości. I próbowałem sobie to wytłumaczyć i myślę, że jest to dość już poukładane w mojej głowie, tak sobie myślę. I przez to, jak nachalna jest sprzedaż, to my nie chcemy sprzedawać, bo nam się wydaje, że to jest takie, że my będziemy takim, wiesz, hej, mam tutaj dla ciebie nową okazję, wiesz, i wpychamy się zewsząd, po prostu jak ktoś mówi, nie dzisiaj. Nie, z tym się kojarzy sprzedaż. Czasem jak pomyślisz, że robisz rzeczy, które komuś się przydają i jak ja, nie wiem, kupuję nowe urządzenie do domu albo wymieniam sobie komputer, to ja naprawdę jestem wdzięczny tym ludziom, którzy zrobili tą rzecz. Ja im daję te pieniądze, jeszcze jestem wdzięczny im, że mam taki fajny sprzęt, mogę na nim pracować, albo jest jakiś soft, który mi wszystko przyspiesza 15 razy. I chcę wierzyć w to, że też rzeczy, które ja sprzedaję, pomagają ludziom. Nie? Ja docieram do ludzi, którzy mają bardzo konkretny problem i chcą sobie z nim poradzić. To jest wspaniałe, nie? W jakimś sensie, że nie ja im wpycham, tylko ja muszę dokładnie wiedzieć, to są ludzie, do których chcę trafić, a to są ludzie, do których nigdy nie trafię, nawet nie chcę próbować. A to jest ta moja wąska nisza. Znam potrzeby tych ludzi, wiem, z czym się zmagają. Wiem o młodych matkach, które czytają książkę typu Deep Work, o tym, że mają szopę w lesie wybudować i się od świata oddzielić i to wtedy będą głęboko pracować. A ona ma 20 minut czasu dziennie dla siebie, nie? I tym zarządzamy. I teraz jak ja znam potrzeby tych ludzi, znam ich problemy, jakby czuję je, wiem, że się zmagamy, to ta sprzedaż z takiej agresywnego wpychania zamienia się na to, hej, to jest ta grupa ludzi, do których chcę dotrzeć, jak mogę to zrobić? I oni często są wdzięczni za to, że podnosisz jakoś ich życia, tak jak z tym podcastem pewnie, nie? No też macie, założę się, masę fajnych głosów. Dzięki, że to robisz w ogóle, nie? Wow. Mhm. I teraz...
Tak, to jest zupełnie inne, wiesz, to jest też zupełnie inne spojrzenie, ale też nagle się okazuje, wiesz, myślisz sobie, okej, to jest dla kogoś ważne, to ma sens, to jest jakiś wysiłek, ale wiesz, jedna osoba ci wrzuci, ty, a nawet prywatnie, nie? Wiesz co, słucham waszego podcastu, nie wchodzę tam, ale chciałbym ci napisać, że... I tutaj pada jakiekolwiek miłe słowo. I myślisz sobie, kurczę, no warto było, wiesz, tak ci, to ci dodaje takich i podnosi, wiesz, podnosi cię tak na duchu, nie? Tak. Jeszcze na chwilę skręcę tylko do jednego tematu, bo ten twój kurs na Udemy to nie jest w ogóle pierwszy kurs, tylko ty już miałeś produktywność krok po kroku. Wiem, że tam koncepcja była inna. I teraz, gdybyś tylko powiedział, jakie były koncepcje pomiędzy tymi dwoma kursami, bo Udemy to jest czy, nie mówię, czy to dobrze, czy źle. To jest po prostu gadająca głowa, ewentualnie pytanie PDF. Taka jest formuła i w tej formule trzeba się zmieścić. Natomiast w tym swoim kursie wiem, że ta formuła była inna. I gdybyś mi powiedział, jakie były koncepcje w tych dwóch ideach.
To znowu taniec, bo tak naprawdę trzeba o czterech koncepcjach powiedzieć, nie o dwóch. I myślę, że to będzie wynikało jedno z drugiego już typowo o uczeniu się. Zaczynałem od szkoleń stacjonarnych w Salce. Jak robiłem szkolenia stacjonarne w Salce, to też chciałem się douczyć różnych rzeczy i najczęściej brałem kursy online w postaci wideo gadającej głowy. Stwierdziłem, że mamy taki podział, dwa światy. Jeden ma mnóstwo zalet i drugi ma mnóstwo zalet. Teraz na sali mamy relacje, mamy możliwość skonfrontowania się z prowadzącym, mamy możliwość dopytywania i tak dalej. Jest jakaś taka energia, w tym fajna. Z drugiej strony online jest spakowana konkretna pigułka wiedzy. Teraz też online robię tam, gdzie jestem. Żeby zrobić szkolenie stacjonarne, jestem wyciągany ze swojego naturalnego środowiska i jestem w jakiejś salce, w jakimś sztucznym miejscu. I jak wracam, to często się zastanawiam, co ja właściwie konkretnie mam zrobić, bo to szkolenie robiłem w innym miejscu. Jakby tak jakbym technicznie, nie wiem, pojechał na wakacje, tam sobie coś przemyślał, a potem wrócił do domu i stwierdził, tutaj to jakoś inaczej działa. I tak powstała produktywność krok po kroku, czyli pomyślałem, jak zrobić tak, żeby ludzie robili ten kurs tam, gdzie są, w tym czasie, kiedy chcą. Małymi krokami, nie takim wielkim zwałem wiedzy w dwa dni czy trzy, tylko po 5-10 minut dziennie, przed kawką albo po kolacji, albo wiesz, jak poszartkować wiedzę. Ja pracuję z ludźmi na nawykach. To nie jest ważne, żeby oni wiedzieli, jak się coś robi, nie wiem, w Excelu, czy w PowerPointie, czy w czymś takim. Tylko ja pracuję z ludźmi nad ich nawykami, a nawyki potrzebują czasu. Więc to była idea produktywności krok po kroku. Gdzieś, gdzie są krótkie lekcje, idziemy całą grupą równolegle, ten kurs startuje w konkretny dzień, on się kończy w konkretny dzień, trwa 30 dni, pod lekcjami sobie dyskutujemy, tam często jak się kurs kończył, to były co najmniej kilkaset komentarzy, jeśli nie kilka tysięcy. Także tam średnio było po 20-30 komentarzy na lekcję. I ja byłem cały czas dostępny dla tych ludzi, czyli szliśmy pewien proces. I to była taka próba połączenia tego świata, jakby najlepszych cech tego świata uczenia się w salce z kursami online. Dzisiaj się to nazywa kursy kohortowe. No to ten produktywność krok po kroku powstała tam w 2016 chyba pod koniec. Pierwsza taka edycja eksperymentalna. I to był kurs kohortowy. Tak się dzisiaj też robi dużo rzeczy. Tak zauważyłem. Szczególnie u mnie to jest ważne, że się pracuje też krok po kroku, bo my chcemy zrobić nawyki u ludzi, a nie żeby się czegoś dowiedzieli. Przecież część ludzi wie dokładnie, co ma zrobić. Problem jest z tym, jak to zrobić i wpleść w swoje codzienne życie. Więc to była produktywność krok po kroku. Wszystko robiłem po polsku i ja tęskniłem za podróżami związanymi z tym, co jak się w tych korpach było, to oni płacili, latałem sobie gdzieś Stany, Japonia, Indie i zatęskniłem za tym klimatem nie podróżowania, tylko bycia z ludźmi w innej kulturze i pracy z nimi. I tu się rozmarzyłem, jak mógłbym zrobić tak, żebym w takiej produktywności mógł pracować z ludźmi za granicą, nie odwiedzać i to, tylko móc, nie wiem, w Tokio jechać z ludźmi do biura, tak jak oni to robią, tak jak miałem szansę przeżyć. I tak powstał kurs na Udemy. On powstał z takiego przemyślenia. Muszę coś mieć po angielsku, bo jakbym pojechał do Paryża na konferencję, to jestem jakimś leszczem z Polski. Nikt o mnie nie słyszał. Nie wiadomo, co ja robię. Jest w jakimś języku, jednym z top 5 chyba najtrudniejszych do nauczenia się. Nie? I to był eksperyment, a jeszcze z Bartka wtedy spotkałem. Stwierdziliśmy, zróbmy razem, połączmy siły. Ja się czegoś nauczę, Bartek mi coś podpowie, pomogę jemu i zróbmy po prostu taki kurs. I to był eksperyment znowu. Co z tego wyjdzie? Nie wiem, jest platforma, ona będzie dla mnie sprzedawać, ja nie muszę się tej sprzedaży na razie uczyć. I to był taki w cudzysłowie low hanging fruit. Stwierdziłem, że się bardzo dużo na tym nauczę, a stracić mogę naprawdę niewiele. No też po prostu 3 miesiące pracy w to pójdzie i tyle. Na pewno się dużo z tego dowiem. No i dzisiaj jestem w zupełnie innej pozycji i też dlatego ta gadająca głowa. To był taki... Część ludzi w temacie produktywności pisało do mnie i mówiło, Piotrek, fajnie, ale ja potrzebuję coś dzisiaj. Twój następny kurs startuje za 3 miesiące, ta kohorta. Teraz jak ja mogę szybko cośkolwiek zupgrade'ować? To była motywacja do gadającej głowy.
I teraz zapytam się, bo wiem, że następna rzecz nad którą pracujesz, się ma pojawić, bo widziałem jakieś zapisy, nie zapisy, więc gdybyś mógł tutaj coś zdradzić, jak to się wpisuje w tą, nie w te, albo w te pivoty, albo w ten twój rozwój i tą koncepcję tego, dokąd teraz zmierzasz, nie?
No ty po tym Udemy i tym, jak ono wystrzeliło się, musiałem zatrzymać i się zastanowić, dobra, nigdzie mi się nie spieszy, robię szkolenia, zarabiam sobie na nich, płyną pieniądze z Udemy. Co dalej? Co dalej? Ale już, wiesz co, ja się zmęczyłem takimi projektami na 3-5 miesięcy. Ja stwierdziłem, gdybym mógł poświęcić następne 5 lat na robienie jednej rzeczy, to co by to była za rzecz? Bo chciałem robić tą rzecz i chciałem grać muzykę. I czy ja chciałbym mieć takie dwie nogi, że robię jedną dużą rzecz i gram muzykę. I teraz ta jedna rzecz na 5 lat, co by to było? I strasznie długo nad tym siedziałem. I w tym moim świecie brakuje języka przede wszystkim. Nie? Czyli jeśli jestem w psychologii, w jakichś terapiach, to nie wiem, jest non-violent communication, NVC. Są o tym książki, możemy sobie, piszesz sobie teraz w Google lista potrzeb NVC, bam, wyskakuje ci. Nagle mamy słownik, który my możemy rozmawiać, nie? Co to jest potrzeba, albo co to jest emocja, czym się emocja od myśli różni. To są piękne, skodyfikowane systemy, albo internal family system. Mogę sobie teraz z kimś rozmawiać i powiedzieć, słuchaj, namierzyliśmy u mnie takiego wygnańca i on ma takiego strażnika. Ktoś, kto kuma ten temat, mam z nim język, a w temacie produktywności tego języka mi brakowało bardzo. Bo jest tak, że otwierasz mi swoją listę zadań, a tam masz, nie wiem, zrobić pranie albo ubezpieczenie samochodu i obok napisać pracę magisterską. Takie listy widziałem u ludzi, nie? Że po prostu coś ogromnego i jakiś taki okruszek. I też, no to co to jest zadanie i czym się różni od projektu? Albo jak długie robić bloki skupienia? Albo czytasz o tym Pomodoro i właściwie jest to Pomodoro, 25 minut, przerwa i tyle, nie? I wszystko było takie nieustrukturyzowane. I tu powstał pomysł na przecięciu. Ludzie szukają szybkiej pigułki, jak rozwiązać, czy jak ułożyć sobie konkretny problem, a jednocześnie chcą to mieć dostępne od ręki i chciałbym jednocześnie uporządkować temat produktywności. Tak powstał 4-step productivity, czyli podzieliłem sobie tą całą produktywność na takich 10 tematów w 4 krokach, że skupienie jest jednym tematem. Organizacja jakiś list, kalendarza, to jest drugi temat. Często ludzie na przykład fajnie ogarniają listy i kalendarz, ale mają problem ze skupieniem albo na opak. I ja nie chcę kursu, który mi 15 rzeczy naraz uczy. Ja teraz chcę popracować na tą jedną rzeczą. I tak powstał pomysł na 4-stepa i teraz właśnie robię kurs o fokusie, ale też z drugiej strony, bo to jest tak, że uczymy się organizować sobie dzień, jakieś aktywności związane z jednym dniem, potem jakieś trochę średnio większe projekty. No i potem jest pytanie, no dobra, 27 odcinków, zrobimy 50 i co dalej? Jakby, gdzie ja chciałbym, żeby to szło? To jest takie bardziej pytanie już o strategię. Albo czy można z tych 27 czy 50 odcinków zrobić taką esencję i wydać to jako, nie wiem, kurs albo książkę napisać? Albo właśnie zrobić kierunek na studiach, nie? To jest takie już myślenie, to byłby mój krok trzeci. A krok czwarty, zadajesz sobie pytanie, jak ja mogę najlepiej swoje talenty wykorzystać? Takie, nie wiem, masz jakieś predyspozycje, masz swoją pasję, masz coś, co cię grzeje, masz naturalne pewne predyspozycje i można je wykorzystać, ale można też z nimi walczyć. To jest u mnie krok czwarty. Więc pracuję teraz nad zrobieniem 10 kursów krótkich, takich, żeby się mieściły w godzinę. Idea jest taka, żeby mieć rywala dla odcinka na Netflixie, nie? Czyli myślisz sobie wieczorem, a romnąłbym odcinek na Netflixie serialu, albo zrobię
kończysz
sobie...
Kończysz na dziesięciu.
To u mnie myślisz, to zamiast jednego z tych odcinków pyknę sobie kurs Piotrka o fokusie na przykład, nad którym teraz pracuję. I ja gwarantuję, że w tą godzinę zupgrade'ujemy totalnie twoją umiejętność skupienia, że zrozumiesz, jak ono działa, jakie są narzędzia. I też, żebyś mógł do tego kursu wracać, bo jak on jest krótki, w tym moim temacie ja zauważyłem, że brakuje czegoś takiego, że są takie kobyły iluś godzinne. A ja myślę sobie, zamiast serialu strzelę sobie taki kursik i wiem, kurde, teraz muszę popracować na przykład nad snem. Albo mam problem, bo nie mam umowy w zespole i Slack mnie rozwala totalnie, że co się zaświeci Slack albo Teamsy, to ja się odrywam i chciałbym sobie z tym poradzić. I ogarniasz jedną rzecz, a za tydzień kolejną rzecz i kolejną rzecz. I widzisz, jak to się powolutku uporządkuje. Także taki mam pomysł. No i co, robię pierwszy kurs, to jak, wiesz, wyjdą dwa, to już będę wiedział mniej więcej, czy to trafiło, czy nie trafiło.
To kiedy, że tak powiem, one będą, jaki masz timeline do tego, bo to, co adresujesz, to idealnie trafia w moje rzeczy. Moim takim killerem jest to, że ja mam tak naprawdę dwa rodzaje rzeczy, które się pojawiają. Jedno to są projekty, które trwają dziesiątki, czasami setki godzin i ty masz jednego kola, ja mam pusty kalendarz i wtedy pracujesz sobie nad tym projektem, tak? Bo robię szkolenia takie typowo skolemowe, czyli pod duże platformy, kilkadziesiąt, 100 tysięcy ludzi na przykład w tym szkoleniu bierze udział, ale robisz to pod korporację. I teraz w tym długim takim procesie pojawia się mail, pojawia się jedno spotkanie i wiesz, ty się odrywasz non-stop od tego, bo mówisz sobie, okej, nie ustawiaj spotkań, tylko napisz, jak będziesz potrzebować, napisz, zrobimy to od razu, nie? Bo nie lubię tego takiego okresu oczekiwania. I nagle się pojawia, że no tak, ale te rzeczy cię tak rozpraszają, ty jesteś tak daleko od tego głównego projektu, że nagle w ogóle tego głównego projektu nie możesz przenieść. Albo masz 15 minut od jakiegoś spotkania do następnej rzeczy i nie potrafisz się, wiesz, przełączyć. Ja mam problem z przełączaniem się pomiędzy
konceptami,
tak, to mnie po prostu zabija, nie? Ja myślę sobie, no nie wrócę do tego swojego projektu na 15 minut, bo zaraz mam znowu coś, więc może już po prostu poczekam, nie? Wiesz, żeby nie musieć się przełączać, więc to się idealnie wpisuje, więc kiedy, że tak powiem, żebym i ja mógł skorzystać.
Mam dobrą i złą wiadomość, to tak jest, bo jesteś człowiekiem. Nie, mamy mózg jakby naszego paleolitycznego przodka. Nie, to jakby hardware, który nosimy między uszami, ma kilkadziesiąt tysięcy lat. On nie przeżył jakby większych zmian w tym czasie. I fakt, że uwielbiam to porównanie do parkującego samochodu, nie? Że załóżmy, że ty musisz przeparkować samochód o jedno miejsce w prawo, bo zająłeś, nie wiem, szefowi jakiemuś w korpie, nie wiedziałeś, i musisz przeparkować jedno w prawo. Co zrobisz? No, większość ludzi wrzuci jedynkę i wyjedzie, uwaga, do przodu. To jest absurd, nie? Żeby jechać do przodu, kiedy chcesz pojechać w prawo, ale wyjeżdżasz do przodu po skosie i cofasz się na miejsce obok. Każdy tak zrobi, nie? No brainer. A co zrobi osoba, która wykręci kierownicę na maksa w prawo i pojedzie, nie? I myśli, ej, czemu to auto nie jedzie w prawo? Ono jedzie jakby do przodu i w prawo, a ja chcę pojechać całkiem w prawo. I to jest dla mnie taka metafora tego, co większość ludzi z produktywnością robi, nie? Że nasz mózg działa trochę jak to auto, ono ma ograniczenia. A my się wkurzamy ciągle, ale ja chcę całkiem w prawo jechać, a to nie jest możliwe. Jakbyś wiedział, co jest możliwe, to byś sobie wyjechał do przodu i cofnął bez żadnego w ogóle oporu. Także to trochę, jeśli chodzi o zmiany kontekstów skupienia, że można się ciągnąć, cisnąć.
A to pozytywna informacja, bo na razie nie zachęciłeś, więc że tak jestem zbudowany. No, a no teraz ta pozytywna?
Nie, pozytywna jest tak, no oczywiście, to zapraszam na kurs o fokusie, bo tam będzie dużo o tym, jak to ćwiczyć, bo to jest mięsień, no nie? To jest trochę tak jak mięsień, że jak bierzesz na początku i potrzebujesz bardzo zmieniać szybko duże konteksty, to jest trochę tak, jakbyś wziął tu ketla 20-kilowego prawie pod ręką. I teraz ci powiem, weź tego ketla i po prostu weź nim machaj, zrób sobie, nie wiem, 100 swingów, nie? Czy jeśli mogę nomenklatury tu użyć takiej. I ty powiesz, no wiesz co, no zrobię 10 czy 15, czy, ale setki to ci nie zrobię. Ale jeśli poćwiczysz ten mięsień, to zrobisz setkę. To jest kwestia jakiegoś czasu, jakiegoś treningu i ten mięsień fokusu da się trenować. To jest, no uczymy się go jakby zaciskać i rozluźniać, zaciskać i rozluźniać. I po jakimś czasie on się po prostu robi mocniejszy. Ty możesz wybrać, mózg ci mniej szaleje, potrafisz dłużej utrzymać fokus na jednej rzeczy. Ale to nie jest tak, że wiesz, strzelisz sobie kawkę z LTI-ną, dzisiaj fokus ci leci do góry. Ale to jest jeden strzał. To nie jest coś, co możesz robić latami i sobie ćwiczyć i czuć, że jesteś coraz lepszy w tym. No, to jest ta dobra wieść. Więc często jest tak, że wiesz, w tym moim świecie to jest zrób to i to i to i będziesz w pięknej formie w tydzień. No są tacy ludzie, którzy mówią.
Tak. A idąc jakby w kierunku tych, bo ja widzę z tego, co twojej tej historii, widzę kilka takich obaw, które ja też mam jako twórca szkoleń. Tylko że ty tworzysz tak naprawdę szkolenie z mojej perspektywy, które mi, tak jak mówisz, zażarło w Udemy for Business, więc jest jakby B2B i ja też tworzę kursy B2B. No i teraz sobie myślę, no tak, ale mógłbym też zagospodarować B2C i czy nie ma jakiejś, czy te same myśli, że ten sam kurs, który jest u ciebie, to... Kupują go ludzie na Udemy, więc wydaje się, że platformy, która jest na B2C, ale mówisz, że B2B w zasadzie, więc dla kogo jest ten kurs? Czy to jest dla osób indywidualnych, czy bardziej dla firm? Jakby jakie, czy tu widzisz jakieś rozróżnienie?
To jeszcze domknę, bo zadałeś pytania. Mój mózg kocha domykać pętle, zadałeś timeline. Pracuję teraz na kursie nad kursem o fokusie. Jestem w 2/3 pisania scenariusza. On się powinien w ciągu miesiąca pojawić od teraz, czyli tam powiedzmy połowa grudnia już na pewno powinien być. I jeszcze pewnie będę go dobudowywał na podstawie feedbacku, bo godzina core i potem z godzina dodatkowych materiałów, jak chciałbyś, nie wiem, trochę poczytać czy posłuchać o rzeczach związanych z, już z, konkretnie na przykład, nie wiem, jak na telefonie najlepiej skonfigurować sobie tryb nie przeszkadzać. To tam będzie, to nie jest część korowa kursu, ale jakbyś stwierdził, niech mnie poprowadzi goś ręka za rączkę, to żeby był taki manual. To tak domykam.
Podlinkujemy na pewno link do strony i będziemy, bo ja też będę oczekiwać, więc żebyś mógł być produktywny. To...
Tak, i potem każdy kurs to jest pewnie kolejne z 3-4 miesiące, tak bym strzelał. Ale jak zrobię pierwsze dwa, to tak naprawdę skalibruję sobie te wszystkie rzeczy. Teraz B2B, B2C. Ja zdecydowałem, jakby ja jestem między oboma i to jest szczęśliwy mój zbieg okoliczności. Jestem w temacie, który interesuje ludzi w życiu prywatnym, ale pracodawcy też chcą pomagać swoim pracownikom podnosić jakość ich życia, ponieważ ta produktywność tyczy się i work-life balansu, i tego, jak ludzie pracują w pracy i jak mają w domu. To jest win-win dla wszystkich, jeśli pracownik lepiej ogarnia, co ma do zrobienia. Dlatego też tak mi bardzo zależy na wypracowaniu pewnego języka, że tak jak mogę powiedzieć, w GTD to jest taki folder, na przykład maybe someday, na przykład. Nie? No to ktoś, kto zna Getting Things Done, to wie, o czym mówimy. I żeby tutaj był podobny system, ja chcę targetować oba rynki i tak jak trochę się to z Udemy stało, czyli jeśli ty chcesz kupić kurs, masz $20, załóżmy, pyk, klikasz, kupujesz. Możesz to kupić z prywatnych pieniędzy, możesz kupić z budżetu szkoleniowego, który się teraz kurczy z powodu recesji, ale...
My zawsze piersi lecimy.
Zawsze piersi lecimy, dokładnie. I teraz to też jest jakiś pomysł po pandemii, nie? Że wolę zrobić krótki kurs, który jest tani i rozwiązuje konkretny problem, bo łatwiej jest wygospodarować $20 na szkolenie, czy tam 30, niż 500. Nie, to już apruwale lecą tam nie wiadomo gdzie. A $20 to się zawsze znajdzie. Więc to jest też taka, tego się nauczyłem na Udemy. Jednocześnie firmy często przychodzą i mówią, słuchaj Piotrek, daj, nie wiem, 10 licencji. To było w produktywności krok po kroku. No regularnie miałem firmy, które mi przysyłały po 10-20 ludzi na edycję. Edycja miała w ogóle pojemność 120 osób tej kohorty.
Nie? To zawsze jest duży komfort dla twórcy, jeżeli wiesz, że aha, tutaj się zapełniło trochę.
Tak,
to,
tak, tak.
Żeby
tak.
Każdy miał takie problemy.
No i tutaj też myślę podobnie, nie? Że celuję w ludzi, ale to jest takie, ktoś to fajnie nazwał, to jest B2B2C. Okay. Czyli, że na końcu i tak jest zawsze człowiek, który ma konkretny problem i chce go rozwiązać, tylko budżet jest firmowy. Mhm. I mamy tutaj, rozmawiałem sobie z ludźmi z działów szkoleniowych i że to często jest tak, że albo jest budżet, że ty masz na siebie i po prostu ty kupujesz ten kurs, i nieważne, czy z twojego budżetu prywatnego, czy z firmowego, dla mnie jako kogoś, kto stworzył ten kurs, ty jesteś C, człowiek na końcu. Czy to jest B2C, czy B2B2C, to inna sprawa. Natomiast też może dział szkoleń przyjść i powiedzieć, słuchaj, mamy tu cały dział na próbę, nie wiem, 50 osób, daj nam 50 licencji, ale też zniżeczkę. Co więcej, dział szkoleń chciałby mieć wgląd w to, kto wykorzystał ten kurs, kto go przeszedł, jak szybko i tak dalej. Nie? Więc im też zależy na tym, żeby wiedzieć, czy nie palą bez sensu pieniędzy. To też ja jako twórca kursu muszę im jakoś dostarczyć tą wiedzę, że nie wiem, kupili 50, wykorzystało się 7, z czego 3 zaczęło i nie skończyło.
No cóż, no mieli szansę? Mieli, tak? Jakby, nie, no wiem, to jest ciężki...
Coś do nauczenia się, nie? Że temat, tak. Albo kurs nietrafiony, albo... jeśli chodzi o temat, albo o sposób dotarcia, albo o formę, na pewno dział szkoleń sobie zrobi taką naukę, że ta forma w ten sposób u tego gościa nie.
Okej, okay. No, wiesz, to też jest, ja myślę, że to jest, ja zawsze mówię, że to też jest okej, okay. Na zasadzie wiadomo, że jako twórca nie zarabiasz, albo jak ktoś powie, chce, nie wiem, 5 szkoleń i kończy się na jednym szkoleniu stacjonarnym, bo to jest ta sama idea, tak, że coś nie kliknęło, to ja zawsze wychodzę z założenia, że lepiej się nie męczyć ze sobą tak naprawdę i jeżeli to nie ma tej chemii, bo zdarza się, nie da się mieć chemii z wszystkimi, niż tak naprawdę, wiesz, budować gdzieś tam na siłę coś i to się po prostu nie sprawdza. Ale przejdę jeszcze do obawy, bo to była moja taka obawa, nie obawa, ale ja mam też jeszcze jeden problem, który ty już przeszedłeś i mam, może będziesz mi w stanie coś powiedzieć. Do mnie się zgłaszają często firmy i mówią, poprowadź szkolenie po angielsku. Mhm. Ja mam problem, ja nie ukrywam, że mówisz sobie, nie, wie pan, wie pani, ja to nie prowadzę szkoleń po angielsku, a potem mówisz, przepraszam, muszę kończyć, bo mam zaraz trzy następne kole, które są po angielsku i z tym już nie ma problemu. I myślę, że to jest kwestia jakiegoś takiego przełamania się do tego, żeby z tym językiem po prostu wyjść. Jak to, czy ty się czułeś na, że a nie ma problemu, spoko, angielski jest spoko, bo ja mam problem z tym, żeby tą barierę przejść, pomimo tego, że języka używam. Dla ciebie to nie był problem?
No był, jasne, że był. To kłamałbym, jakbym powiedział, nie, ja po prostu wstałem, tak robiłem. Ja miałem to fajne, że 10 lat przepracowałem w większości w firmach, które były amerykańskie albo brytyjskie. Większość calli po angielsku, większość maili po angielsku, większość jakby mojej pracy na co dzień była w angielskim, tylko chłopaków i dziewczyny dookoła miałem, Polaków, chociaż i to nie zawsze. Bywałem też za granicą i jakby też miałem taką możliwość mówienia w danym języku, w angielskim, natomiast nie szkoliłem po angielsku, dopóki totalnie nie poczułem się swobodnie po polsku. Czyli jak wiedziałem, że mam totalne zaufanie do materiału, mam totalne zaufanie do tego, co chcę przekazać, jak trzymam czas, przestrzeń i tak dalej, i nabrałem do tego zaufania, no ja jestem strasznie ciekawski, ja kocham eksperymenty i stwierdziłem, tak jakby psycholog powiedział, co się może stać najgorszego? No najgorsze to mogę zrobić po prostu szkolenie, które jest no fatalne, i oddam pieniądze organizatorom i powiem, wiecie co, nie mogę wziąć za to pieniędzy, bo to było straszne, przepraszam was, że straciliście czas, jednak angielski nie jest dla mnie. Ale skorzystałem z jakiejś okazji, która się nadarzyła i chciał jakiś zespół po angielsku, już miałem u nich zbudowaną fajną opinię i oni już też zbudowali takie poczucie u tego zespołu, który miał być szkolny po angielsku, że to będzie fajne. A ja po prostu poszedłem na to jak na taki eksperyment i spoko. Jakby, no oczywiście, wiadomo, brakowało mi słów, musiałem sobie jakiś system wokół tego zbudować. Przyszły oceny, super. Mhm. No i jakby tak w psychologii się z lękami pracuje, że je rozcieńczam do takiego pułapu, żeby już było niewygodnie, ale jeszcze akceptowalnie. I po prostu jak się go rozcieńczy do takiego pułapu, że to nie jest komfortowe, ale dam radę, że czuję, że dam radę, no to zrobiłem pierwsze, potem drugie, potem trzecie i potem już nie było problemu.
Okay. Spoko, fajny tip i też fajny tip dla mnie, bo ja mówię, cały czas jestem przed tym, nie mam problemu, żeby te formy były krótsze. Nie wiem tak naprawdę, czego mi trochę brakuje, nie? No bo myślisz sobie godzinę, dwie, swobodna rozmowa, nie ma problemu, tak? Ale myślisz sobie, no tak, ale to jest szkolenie. I jakby to była wielka różnica, czy my prowadzimy, no tutaj znasz materiał, więc też możesz tym trochę sterować, więc ale to myślę, że jest jakaś moja taka wewnętrzna rzecz, nie?
Tak, bym to rozcieńczył, może jakoś poszedł, nie wiem, na konferencję po angielsku i zrobił talk po angielsku, albo jeśli już są, albo coś takiego, żeby się oswoić z tym, że nie mówisz w cudzysłowie z kartki, to nie jest tak, że czytasz, ale że no dobra, nie brakuje mi słów, jest okej. I jest taki dzień, że pewnego dnia mówisz, dzisiaj jest ten dzień, że zrobię, że spróbuję. Robimy to szkolenie, bo jest firma, którą lubię, mam z nią zbudowaną relację, albo właśnie jest nowa i nie wie, czego oczekiwać i najwyżej jak się spali ten kontrakt, no to trudno. Ale no, każdy z nas dojrzewa do jakichś rzeczy, a propos tego projektów, które wiszą na kołku, nie? Że tak dojrzewasz, obchodzisz ten temat i pewnego dnia, bam, jest, robimy. Mhm.
Obawa numer trzy, którą chciałem tutaj zaakcentować. Myślę, że wiele osób, która myśli o swoim kursie, mówi sobie, okej, ja znam się na czymś, nie wiem, szydełkuję, tak? Jestem super w szydełkowaniu, chciałbym zrobić kurs. No i teraz przychodzi nagle, że okej, z jednej strony światło, kamera, coś, co jest za mną, trzeba to wszystko złożyć, trzeba to zmontować, więc program do edycji i nagle się okazuje, że to otwiera, wiesz, zupełnie całą masę tych specjalizacji i teraz... Jak to u ciebie wyglądało na zasadzie, jak przejść od tej osoby, która pracuje w korpo i ma kola na Teamsach czy jakimś innym narzędziu, gdzie okej, no mamy te narzędzia, które mamy, do tego, że współpracuję z Bartkiem Michalskim albo robię to sam. Nie miałeś jakiegoś problemu z tym przejściem? Czy właśnie Bartek był dla ciebie tą drogą do tego, żeby tego nie odkrywać?
Skomplikowana odpowiedź, bo część technikaliów ja ogarniałem, bo ja też muzykuję, więc ja mam sprzęt w domu, taki na przykład audio, zawsze robiłem też zdjęcia, więc ogarniam, nie wiem, czemu jak kupuję obiektyw i on jest f1.4, to jak jest na nie napisane, a potem jest f2.8 do 5.6, to wiem, który będzie droższy najczęściej od razu. Oczywiście tam jest różny efekt, ale to były mi znane rzeczy, które mnie też trochę jarały. Pierwsza rzecz. Natomiast szczerze mówiąc dzisiaj, to ja myślę, że technikalia nagrania to jest 10%. Że to, czego ludzie nie doceniają, to jest jak to sprzedać, czyli szydełkuje. Gdzie są ludzie, którzy szydełkują? Jakie mają problemy? Jakie ja mogę rozwiązać? Czy ja mogę założyć, nie wiem, newsletter, czy ci ludzie są w jakiejś grupie na Facebooku, czy na Reddicie, czy... I dla mnie 90% to jest znaleźć ludzi, których by to interesowało, dowiedzieć się, co konkretnie ich interesuje, jakim językiem oni mówią, jakie mają problemy, z czego byliby super zadowoleni, czy to jest tak, że oni chcą upgrade'ować swoje umiejętności, czy raczej jest dużo osób, które by chciało zacząć, a nie wie jak. Nie? I poznanie tej grupy, poczucie jej, zobaczenie, nie wiem, gdzie chodzą, co czytają, na jakich są grupach, co jeszcze lubią, to jest 90% pracy. A nagranie to jest, to właściwie to się robi od ręki. No nie wiem, wynajmujesz sobie studio, to jest ostateczność, w sensie takim, że trzeba mieć na to jakiś budżet odłożony, ale sensowne studio za kilka tysięcy złotych wynajmujesz. Oczywiście to jest bardzo dużo, ale... Oczywiście, ja przeliczam pieniądze też na czas, nie? Czyli życie nam już tylko ucieka i umrzemy pewnego dnia. Niestety średnia GUS w Polsce dla mężczyzny, teraz my w dwójkę tu sobie siedzimy, dwa chłopy, 70, chyba 3,9 jest w tej chwili. I koniec, tyle.
73,9 to patrząc na to, ile... No podejrzewam, że już jesteśmy blisko granicy, więc może tego nie sumujmy.
To razem, tak. No to ja jestem w cudzysłowie za półmetkiem, gdybym takim statystycznym był polskim mężczyzną. Nie? I myślę sobie, to już tylko ucieka. I teraz, czy w tej perspektywie te kilka tysięcy, że ja wchodzę do studia, pracuję z profesjonalistami, którzy wiedzą, jak mnie oświetlić, zrobią mi make-up, nagrają mnie i załóżmy, że w jeden dzień powstaje super jakości wideo, które nawet może mi zmontują, to jest jedna rzecz. Teraz, jeśli oczywiście to jest jeden z 50 projektów, które prowadzę, no to jest bardzo dużo kasy, ale jeśli strategicznie czuję, że to może być moja szansa życiowa na pivot, to ja te kilka tysięcy odłożę i je wydam. Bo równolegle do tego możesz poczytać o lampach, mikrofonach, coś tam, tym i na końcu to i tak nie będzie to, jakby to zrobił profesjonalista po prostu w dwa dni. To jest jakaś kwestia wyboru. Większość osób raczej ma tak, nie wydam, ale czasu to ja mogę wydać 3 tygodnie, czy tam miesiąc, czy 3 miesiące. Tego czasu już nikt mnie nie zwróci, a te pieniądze to ja sobie zarobię. To jest
moje ulubione powiedzenie w tym jest, że jeżeli chodzi o naukę, to zawsze masz do wyboru albo za coś płacisz czasem, albo pieniędzmi.
Dokładnie. I teraz więc totalnie to... rozumiem osoby, które chciałyby takie spróbować, czy jakby nie jestem gotów wydać kilka tysięcy, jestem powiedzmy gotów wydać 500 zł. No to odzywam się do znajomych, wtedy nie wiem, kombinuję jak coś zrobić. Ja miałem w domu sprzęt do nagrywania, który sobie poskładałem sam, bo trochę się tym interesowałem i tak. Po czym właśnie stanąłem w takim momencie, że stwierdziłem, jestem gotów jakby pójść level wyżej. I dlatego chciałem popracować z kimś i podpatrzeć, jak pracuje, nie wiem, Bartek w studiu, jakich lamp używają, jakby co robią, czego nie robią. I to jest taki moment. I ja byłem w tym miejscu, że chciałem oszczędzić, chciałem zrobić po swojemu, wykorzystać aparat, który mam, dokupiłem tylko obiektyw, nagrywałem w domu, i spoko. Także te technikalia nie były dla mnie straszne, bo wiesz, dzisiaj, jak myślę o tym, że dzisiaj jest sobie iPhone, czy te nowe telefony, które mają super kamerki, to tak naprawdę to jest jakość, że nie trzeba dużo lepszej. To jedną lampę za 400 zł można kupić i zrobić godzinny kurs albo podpytać, czy poczytać u Bartka, jak się oświetlić, czy u innych ludzi, którzy tego uczą. Żeby nie mieć przepalonej twarzy, a jednocześnie, żeby nie było tam jakiegoś strasznego cienia od nosa na pół policzka. I tyle. Większość ludzi, szczerze mówiąc, ma w nosie te technikalia, naprawdę. Oni chcą rozwiązać problem.
Ja się mocno z tego śmieję, ale nad sobą mam taką wielką lampę, która ma MED. Za sobą mam lampę, mam włączoną zwykłą lampkę, która jest biurkowa. Głos, powiedzmy, że to jest to, co mam, ale z drugiej strony, jak mówisz, czekaj, sobie sięgnę. Mówisz o kamerze.
Wow. To
mamy Sony FX3 kamerę i potem 16-35 2.8 Dimaster obiektyw. No i potem co? Robię z tobą spotkanie i co? Ten smok leży na półce, a tak naprawdę robimy to webcamem, który mi tutaj cały czas mnie wkurza, bo nie mogę zebrać ostrości i potem mnie to denerwuje, więc tak, i to i też się pod tym podpisuję, że albo czas, albo pieniądze, ale też lubię sprzęt, ale też bym go dzisiaj już nie fetyszyzował do tego, że jak nie mam sprzętu, to nie jestem w stanie tego robić, nie? Tak, mhm. tak mi się wydaje.
Jeszcze bym tu dodał, że duża rzecz to jest też praca z kamerą, z mikrofonem.
I to miałem zapytać dalej. Tak, przydełkuję, ale nie jestem przed kamerą. I teraz jak przejść ten etap? Kolejna obawa.
Znowu, to się oswaja, nie? Że jeśli naprawdę kocham uczenie i chciałbym coś przekazać, no to jest jasne, że jak siądę pierwszy raz przed kamerą, to będę posikany ze strachu i w ogóle będę gadał jakieś rzeczy bez sensu i to będzie wszystko strasznie spięte. I większość twórców na YouTubie, jak sobie uwielbiam to robić, że biorę jakiegoś takiego super ziomka, kto po prostu wow, ma, nie wiem, miliony oglądnięć i zasięgów i kocham przeskrolować do ich pierwszych filmików i zobaczyć i stwierdzić, po prostu, żeby coś robić, trzeba to robić. Nie? I na początku jest trudno, dlatego nikt z nas nie ma milion zasięgu od razu, tylko po prostu mówię do jakiejś grupy, nie wiem, zrobię sobie webinar, oswajam się z tym powoli, krok po kroku. Też tego kija swojego musiałem wyjąć, który mi tam zawadzał nieraz, bo chciałem tak profesjonalnie brzmieć i w ogóle wow. Tymczasem się okazało, że właśnie jak jest webinar, jest żywo, ja opowiadam z emocjami, to ludzie jakoś najfajniej to chłoną. I to samo mieliśmy u Bartka w studiu też, jak czuliśmy wszyscy, wtedy w trójkę już samo nagrywanie było, że energia spada i robi się zbyt drętwo, to się trochę rozśmieszaliśmy, robiliśmy jakieś przedziwne rzeczy i to też była fajna rzecz, którą podpatrzyłem. Więc nie mam tu chyba złotej metody. Dla mnie jest tak, ja też byłem spięty na początku, też jest ojeju, kamera, gdzie tu patrzeć, o Boże. I to znowu jest learning, nie? Cykl kolba, że po prostu robię, mam jakąś refleksję, coś się dowiaduję, może się lepiej oświetlę i się kręcę w tym cyklu. Za każdym razem będzie cokolwiek lepiej, więc jak zrobię to 100 razy, to będę wow. Nie? I tak lubię na to patrzeć.
Spotkałem się też z takim podejściem właśnie na studiach. Z reguły na początek, nie? Masz pierwsze zajęcia i wrzucasz, wiesz, gdzie my jesteśmy, dokąd zmierzamy, i ludzie są przerażeni. I ktoś mówi, nie, no przecież to jest niemożliwe. Albo wiesz, robisz jakiś techniczny program i ktoś robi to 8 godzin, nigdy tego programu nie widział w życiu i robi 8 godzin, mówię, nie, ja już się nie mam szans tego nauczyć, nie? I tutaj cały czas mi się przypomina jedna taka rzecz. Pamiętam jak dzisiaj, bo ja dużo mam wspomnień z obrazami. Siedzę jako 7-latek na fotelu, czytam słówko I am, you are, wiesz, to jest ten level angielskiego.
Mówię sobie, cień świra tak zwany.
Tak, mówię sobie, nie, to już jest, wiesz, moja myśl 7-letniego dzieciaka, to już jest za późno, nie?
Wow.
Myślisz sobie, 7 lat człowiek, 20 lat później, czy 30 prawie lat później, siedzisz i używasz tego języka i rozmawiasz o tym i to jest naturalne. Ale wiesz, to też myślę, że dużo ludzi tak próbuje skrócić tą drogę, nie? Wiesz, nawet szkolenie jakiekolwiek, tą drogę może ci skrócić, nie wiem, 2 lata, 5 lat i tak dalej, ale praktyka, o czym mówisz, tego nie da się kupić, tak? Tego nie da się przekazać też, nie? Więc to jest taka rzecz, którą po prostu trzeba wypracować i myślę, że to jest też dobry tip. Czy i jakiś tip, no?
I jeszcze super jest to, że jakby nie jesteśmy sami, nie? Dzisiaj jest piękno internetu, że możemy poczytać ludzi, którzy coś robili, oni się dzielą wiedzą, często za darmo. Mamy takich ludzi jak ty, zawsze mogę napisać do ciebie maila i podpytać, hej, a ten aparat, co nim tak machnąłeś, co ja nie widziałem, to co to było i czemu ten? Ja powiem, słuchaj, ja czytałem taki poradnik, ja sobie tym sprzęt wybierałem, bo miałem taki budżet i stwierdziłem, że tyle wydam, dlatego kupiłem to. I wiesz, jest taka totalna, że jakby nie jestem sam. Też to nie jest tak, że jest jakaś konkurencja, my się wszyscy pozabijamy, bo ja nawet do mojej konkurencji odsyłam ludzi na szkolenia, bo mówię, słuchajcie, ja nie mam przerobu na przykład, ale mega wam polecam, nie wiem, Dominika, idźcie do Dominika albo idźcie tam do jeszcze kogoś innego. I to jest też takie, że nie jest, nikt nie jest sam i każdy gdzieś tą drogę przeszedł. Warto u człowieka, który jest krok czy dwa przed nami, po prostu zobaczyć, a nie od razu, wiesz, w wielkie studio, że Bartek ma lampę w studio wartą więcej niż cały mój sprzęt razem wzięty.
Wiesz co, ja też, to chyba jest takie znowu podejście, które mamy wspólnie, bo ja też bardzo lubię, nawet jak są, wiesz, w Polsce były tylko dwa studia podyplomowe o e-learningu. I ja ostatnio szukałem dla kogoś, kto jest z Warszawy, mówię, nie jedź do Krakowa, idź, zostań w Warszawie i jakby działaj na tych studiach. W zeszłym roku też napisałem, to nie jest konkurencja, to są znajomi, gdzie my dążymy w tym samym celu, tak?
Dokładnie.
Wiesz, i nagle takie podejście ci otwiera, że ktoś dzwoni, mówi, wiesz co, to tu mam taki projekt, nie? I wiesz, to jest zupełnie inne myślenie. Oczywiście, my robimy to samo w wielu wypadkach, często patrzymy na zarabianie, ale myślę, że to się też wpisuje w takie bycie dobrym człowiekiem do tego, żeby bardziej myśleć o współpracy niż myśleć o konkurowaniu, bo ten rynek jest szeroki, tak mi się wydaje. Nie wiem, jak ty patrzysz na to w swoim temacie. Czy też tak na to patrzysz?
No jak zaczynałem, to byłem, wiesz, totalnie, że ja tylko nic tutaj, wszyscy mi ukradną moje pomysły w ogóle, o rety. A z dzisiejszej perspektywy widzę, jak na przykład ten mój rynek jest ogromny, jak też dużo mogę się nauczyć od innych ludzi. Więc no, to totalnie się utożsamiam z tym miejscem, że ja wszystko sam i w ogóle nikomu nie powiem, bo się bałem. Ja, to jest dość naturalne takie. Natomiast jak się potem trochę właśnie pobędzie, porozmawia z ludźmi, którzy zajmują biznesem, zobaczy też jakiś taki luz, swobodę w tym, no to się też tym przesiąka i myślę, że dzisiaj jestem w zupełnie innym miejscu, jeśli o to chodzi. Jest też oczywiście, trzeba pamiętać o tym, że jest część osób, która się po prostu chce przewieźć na twoich plecach. Tak zawsze będzie. Ja właśnie chcę iść na skróty, bo mi się nie chce jakby tych 20 gleb po drodze robić. Ja chcę od razu dobrze, to wsiądę ci na plecy, nie wiem, na twojego bloga i zacznę wszystko komentować, żeby mieć linki do ciebie. Są takie... Ja lubię ten slow też, że pewne rzeczy, po prostu dobry posiłek zajmuje czas, żeby go przygotować. Charakter, żeby się doszlifować, też potrzebuje czasu. A rzeczy, które chcę szybko, natychmiast już, to też trochę szkoda na nie czasu, bo ja się będę nimi cieszył dzień, dwa, trzy, pięć, a potem to wszystko umrze. To nie wiem, taka filozofią już tu powiało, także nie wiem, czy
ale
o tym.
Co, myślę, że to jest taka filozofia, która mi mówi, okej, znałem cię z tego screena, który miałem z Udemy, i żałuję, że tak późno mieliśmy okazję się poznać w realu. Dużo rzeczy takiego myślenia, które jest mi bardzo bliskie, więc myślę, że będę czekał na twój kurs i teraz ja będę musiał tutaj się jakoś odwdzięczyć i z chęcią ten kurs zrobię. Piotrze, czy coś takiego na koniec, jakiś taki tip, jakiś wybrany jeden, taki, który... Czegoś, czego ludzie mogliby się spodziewać w twoim kursie, co ci przychodzi do głowy, nie wiem, rób to albo nie rób tego, czy coś takiego masz, czym mógłbyś się tutaj ze słuchaczami na koniec podzielić?
Wiesz, robię kurs o fokusie, o skupieniu i rozproszeniach, ale myślę, że lubię myśleć o tym, co w ankietach i co w feedbackach po kursie wracało do mnie najczęściej jako rzecz, która najdłużej z ludźmi zostawała i po, nie wiem, 6 miesiącach mówili, że to naprawdę zmienia jakość ich życia. To są najczęściej najprostsze techniki. To moja ukochana technika, 3 najważniejsze rzeczy, czyli to można skalować dowolnie. Na przykład kończymy sobie podcast i zadajesz sobie pytanie, dobra, dzisiaj mam do zrobienia jeszcze to i tamto. Gdyby ten dzień, gdybym miał zrobić jeszcze 3 najważniejsze rzeczy na dzisiaj, to jest co? Tak, żebym się położył wieczorem i pomyślał w łóżku, dobra, nie zrobiłem wszystkiego, ale zrobiłem to i zrobiłem to. Co by to były za 3 rzeczy? One dają jakiś taką myśl przewodnią, nie? Może to też być, że się wcześniej położę spać, na przykład i się odeśpię wreszcie. Ale 3 rzeczy. 3 rzeczy na tydzień, nie? Zaczynam tydzień i myślę sobie, dobra, w tym tygodniu się wydarzy masa rzeczy, mam masę spotkań, ale jakie 3 rzeczy musiałyby się wydarzyć w tym tygodniu, żebym skończył ten tydzień z takim poczuciem, to był dobry tydzień. Nie? To kreuje taki fokus, że są rzeczy, które są najważniejsze i one jakby ciągną to nasze życie do przodu i są takie wypełniacze, które po prostu trzeba ogarnąć. I świadomość tego, co jest tym korem, tym takim sensem tego, co robię, a co jest tym wypełniaczem, daje takie bardzo duże poczucie ulgi, szczególnie właśnie jak zasypiasz wieczorem. To jest takie poczucie, że naprawdę niewiele osób zasypia wieczorem z poczuciem, że to był dobry dzień. Większość ma takie, że o Boże, znowu zrobiłem połowę z tego, co zaplanowałem. I to pytanie o te najważniejsze rzeczy, nie? Zrobiłem 7 na 10, ale 3 najważniejsze zrobiłem dzisiaj, zrobiłem wczoraj, zrobiłem przedwczoraj. Jakby no najważniejsze rzeczy idą do przodu. A jak nie idą, to szybko się adaptuje też. Tak samo, nie wiem, do końca roku 3 najważniejsze rzeczy, jakie bym chciał zrobić, to jest co? albo będziemy mieli 2023, myślę o jakimś wielkim planowaniu czy coś. Nie. Gdybym w przyszłym roku mógł ogarnąć 3 tematy takie, żebym je popchnął do przodu, co by to było? Nie? I znowu z tej masy szumu wyłania się takie bam, bam, bam. Często trzeba pobyć z tym, nie wiem, godzinę, pół godzinki, ale to od razu czasami się to czuje, że kurczę, tak naprawdę to ja w przyszłym roku chcę zrobić to, ogarnąć wreszcie to i domknąć to. I to się skaluje dla mnie w dowolną stronę. Nawet jak miałbym podsumować teraz swoje prace przeszłe, nie? To no dobra, pracowałeś tam tyle lat w firmie X. To jakie były 3 takie najważniejsze rzeczy, które z tamtej pracy zabierasz? Z czego się, 3 najważniejsze rzeczy, które się nauczyłeś? I ten limit sprawia, że to jest taka esencja i się przydaje do podsumowywania i do planowania. I też znowu wracasz z urlopu, zasypało cię 500 maili, masz 1000 zaległych spraw. I to wtedy ta technika się tak fajnie skaluje, bo nie musisz robić wszystkiego naraz, tylko mówisz, dobra, dzisiaj jakbym miał ogarnąć 3 tematy, to jest co? Porządkuję skrzynkę, idę, robię spotkanie tam z 2 ludzi, żeby się złapać, gdzie jesteśmy. I po trzecie, muszę zadbać o ciało, żeby się nie rozchorować po urlopie na przykład, nie? Jakby, i zaczynamy mieć też łatwiej nam potem z tymi rozproszeniami walczyć, bo ten mail, który wpadł, to ty już widzisz, nie, czekaj, teraz pracuję nad tą korową rzeczą dzisiaj. I ludzie też mówią, że dużo łatwiej im odmawiać jakimś nagłym wrzutkom i dużo łatwiej jest im wytrwać w skupieniu. Także dla mnie technika banalna, ale ona się pięknie skaluje we wszystkie strony i też bardzo dużo ludziom daje.
Okej, okay, super. Zabierałem ją też dla siebie. Muszę pomyśleć, co ja dzisiaj muszę zrobić, jakie 3 rzeczy. Ja nawet to czasami spłycam do jednej. Okej, tak. Jak już jest taki totalny, nie chcę mówić brzydko, ale jak jest totalne zamieszanie dookoła, to wybierz sobie jedną rzecz, którą dzisiaj zrobisz, bo czasami tak. To są rzeczy, które mają po kilkadziesiąt godzin każda, więc to nie jesteś w stanie zrobić wszystkiego, ale mówię, wybierz jedną, nad którą się skupisz, resztę super. Po prostu zostaw na bok. Więc super. Zabieram to też dla siebie. Piotrze, to była wielka przyjemność.
Ja dla mnie też, dzięki.
Do twoich kursów i czekam na twój nowy kurs. Zachęcamy oczywiście do udziału. Wielka przyjemność z mojej strony.
Dzięki wielkie też.
Na koniec tej przygody, gdzie będziemy mieli kontakt. I wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.
Nowy kursik też poszedł.
I na wytrwanie w odcinkach do wtedy, kiedy będziecie mieli ochotę. I pozdrowienie dla Piotrka. Którego tu? Drugiego Piotrka.
Drugiego Piotrka, którego dzisiaj nie ma, więc pozdrawiamy.
Pozdrawiamy.
I dzięki, Piotrze.
Dzięki. Dobrego dnia. Trzymaj się. Hej.